Szanowni Państwo, wracamy do tematyki Kirkutu Opolskiego, czyli cmentarza żydowskiego umiejscowionego w Opolu przy ulicy Granicznej, Nowa Wieś Królewska. Dzisiaj w programie specjalista tej tematyki, a mówiłem o tym na początku, a takich naprawdę ze świecą szukać, pani Halina Łabęcka. No i mogę się tutaj pochwalić, bo obalamy stereotypy w naszym programie historycznym. Choćby ten stereotyp, który niejednokrotnie pojawiał się w przeszłości i pojawia się jeszcze po dziś dzień, kiedy mówi się o tym, że społeczność żydowska absolutnie nie dba o swoje cmentarze. Pani Halina przed momentem nam wyjaśniła, że to trochę nie tak.
To trochę nie tak, bo to nie chodzi o niedbanie, dlatego że Żydzi bardzo szanowali, czcili pamięć zmarłych, tylko po prostu nie w sposób, jaki my to postrzegamy.
Czyli mycie nagrobka i pielęgnacja.
Pielęgnacja. No tak, niestety z goryczą stwierdzam, że wielokrotnie raz do roku, bo też tak u nas bywa.
No i często chyba niestety ogranicza się to tylko do takiej procedury, tak? Posprzątanie,
zapalenia znicza i zapomnienia więcej. Na kolejny rok. Natomiast Żydzi jednak w swojej tradycji pamiętali o zmarłych. To było dla nich bardzo ważne, ale nie czynili tego na cmentarzu. Czynili to w modlitwach. Ale to już zupełnie osobna sprawa. Natomiast no faktycznie, tu muszę przyznać, że z tym cmentarzem zetknęliśmy się jeszcze wówczas z mężem, żyjącym 30 lat temu po raz pierwszy i już wspominałam, że wykonaliśmy pełną inwentaryzację. Było to konieczne, dlatego że ówczesny wojewódzki konserwator zabytków chciał wpisać ten cmentarz żydowski do rejestru zabytków, a żeby móc wpisać, takie są procedury i przepisy, potrzebował mieć pełną dokumentację konserwatorską, która bazowała nie tylko na opracowaniu, jak to się mówi, tego cmentarza w terenie, ale jeszcze na zebraniu materiałów archiwalnych, bibliotecznych. Po prostu wykonaliśmy studium konserwatorskie, które było podstawą i wkrótce, dwa lata później, w 1989 roku, cmentarz żydowski znalazł się wreszcie zabytków, czyli wojewódzki konserwator zabytków objął go prawną ochroną i opieką. No i co dalej? Ja rzeczywiście w tej tematyce judaistycznej, a właściwie tych cmentarzy żydowskich, no od tamtego czasu to ciągle w jakimś bliższym lub dalszym kontakcie byłam, jestem, interesuję się tymi cmentarzami, opracowałam już też kilkanaście cmentarzy z terenu województwa. Największy, nie mówię o Białej Prudnickiej, ale poza Białą Prudnicką to w sumie największy cmentarz opolski i wbrew pozorom nie jest wcale w tak tragicznym stanie, dlatego że obecnie opiekuje się nim Zarząd Zieleni Miejskiej. Regularnie na cmentarzu kosi się trawę, zbiera się liście i dba. Ten cmentarz nie wygląda wcale tak źle, choć nie brakowało aktów wandalizmu. No, co z ubolewaniem muszę stwierdzić, gdyż przed 4 laty właśnie na prośbę Zakładu Zieleni Miejskiej i Miejskiego Konserwatora Zabytków przygotowałam taki program rewaloryzacji. Były takie i nadal niezarzucone jeszcze na razie różne, piętrzą się kłopoty głównie finansowe i ludzkie, ale takie plany były i on, mam nadzieję, że kiedyś uda się je zrealizować, żeby stopniowo temu cmentarzowi przywrócić jego może nie stan pierwotny, bo to jest niemożliwe, ale jednak poprawić jego wizerunek. To znaczy podnieść przewrócone nagrobki, posklejać te, które da się skleić i odtworzyć. Wtedy ten cmentarz bardziej przypominałby ten pierwotny. I wówczas, przed 4 laty, kiedy powróciłam po raz kolejny na ten cmentarz, no stwierdziłam na przykład, że jedyny architektoniczny, przepiękny nagrobek Maxa Friedlandera, brata tego słynnego Siegfrieda Friedlandera, który był burmistrzem miasta Opola, został rozbity przez wandali nieznanych. Ten nagrobek przetrwał wojny, okupacje, zniszczenia, okres powojenny, też niszczono cmentarze żydowskie, bo było zalecenie władz, żeby usunąć niemieckie napisy, bo na nagrobkach żydowskich były oprócz hebrajskich niemieckie napisy, więc niszczono całość. I ten nagrobek przetrwał całą zawieruchę i został w 2005 roku zniszczony przez nieznanych wandali. No to raczej godne pożałowania fakt. A później, parę lat później, bo w 2009 roku, to już tym razem młodzież urządziła sobie teren zabaw na cmentarzu i zniszczono kolejne nagrobki, więc to takie troszkę rzeczywiście przykre, ale właśnie ten Zarząd Zieleni podjął już takie działania, żeby próbować to podnosić. No niestety musi się to odbywać pod nadzorem konserwatora, pod fachowym okiem, dlatego że no to trzeba wiedzieć, jak zrobić. No, w paru wypadkach to im nie wyszło, bo nie wiedzieli, jak to złożyć. Ale troszkę podnieśli i w kwaterze pierwszej, tej najstarszej, no wygląda to już ten obraz tej kwatery wygląda inaczej. Przypomina, częściowo przynajmniej, bo to nie jest cała kwatera, ale już częściowo w tej pierwszej kwaterze te nagrobki wyglądają no tak jak, no może nie jak powinny, przesadzam, ale wyglądają już lepiej.
Pani Halino, właśnie, mówi pani w kwaterze pierwszej. Mieliśmy trzy kwatery. Sięgając historycznie do tej ostatniej, to ta
mamy
ostatnia...
Mamy trzy kwatery.
To jest przełom XIX i XX wieku. Najnowsza.
Znaczy tak, może tak wracając do początku. Cmentarz został uruchomiony formalnie od początku 1822 roku, aczkolwiek parę miesięcy wcześniej, jesienią 1821 roku, już została pochowana na nim pierwsza osoba jeszcze przed oficjalnym otwarciem, bo on już był i były wszystkie formalności załatwione, tylko po prostu jeszcze nie chciano chować przed uroczystym oficjalnym otwarciem, no ale trzeba było. Zmarł Posner Gimpel, nauczyciel prywatny prywatnej szkoły żydowskiej i trzeba go było pochować oczywiście, więc pochowano go tych parę miesięcy wcześniej, ale cmentarz oficjalnie funkcjonuje od początku 1822 roku. Składa się obecnie, bo teren jego był większy, powiększono budynki związane ściśle z cmentarzem, o tym za chwilę, ale obecnie to odcięte, to są prywatne, w tej chwili zabudowane działki, zupełnie niezwiązane z cmentarzem. Także obecnie jego teren składa się z trzech kwater. Najstarsza właśnie która zapełniała się od tego 22 roku do 60-tych zapełniła się ta kwatera i trzeba było koniecznie teren cmentarza powiększyć. Został zakupiony dużo większy obszar, bo pierwsza kwatera to był pierwotny cmentarz, ale został zakupiony dwukrotnie większy teren cmentarza, obejmujący obecną drugą i trzecią kwaterę, z czego na drugi zaczęto chować.
Pół hektara prawie.
Tak, to było pół hektara. W drugiej kwaterze zaczęto od lat 60. chować zmarłych, a trzecia kwatera była w rezerwie. I druga połowa XIX wieku, tak akurat prawie na przełomie XIX i XX wieku, druga kwatera została zapełniona i gdzieś tak w latach 2-3 na przełomie wieków zaczęto zapełniać trzecią kwaterę, będącą dotychczas rezerwą. No i właściwie prawie cała kwatera została zapełniona. Ostatni datowany bo są oczywiście niedatowane, zniszczone nagrobki, ale ostatni datowany znalazłam właśnie z datą 1940 roku, to już jest początek wojny. 1940 roku. Ostatni datowany.
A, ostatni datowany.
Ale datowany, bo jeszcze
natomiast
później...
najstarszy datowany jest chyba dokładnie 100 lat starszy.
Tak.
1840 rok i wiem, że
nie,
to
najstarszy
jest babka Emina Paszy, czyli pani Margalia Czniczer.
Tak, ale to nie datowany jest jeszcze wcześniej. To jest ten Pozner, to jest 1821 rok. Według datacji hebrajskiej to był Heszwan, czyli to były miesiące jesienne. Także to była już jesień. Także datowany jest. Później następny datowany to jest 1824 rok. Bo jest kilka niedatowanych, ale datowany 1824 rok. No i oczywiście wśród tych najstarszych jest kilka bardzo ciekawych, między innymi właśnie babka tego słynnego Emina Paszy, Eduarda Schnitzera. No to jest rzeczywiście opowieść na... To jest scenariusz na piękną powieść i film, a przede wszystkim film pasjonujący.
Właśnie, pani Halino, mam takie wrażenie, że możemy tak chyba powiedzieć o cmentarzu żydowskim w Opolu, że to taki swoisty panteon opolskich Żydów.
Tak.
Przedstawmy chociażby te najciekawsze postaci, te, które zapisały się w historii miasta. Swoją drogą warto dodać, że część z tych postaci miasto Opole w ostatnich latach, czy tak naprawdę w ostatnich kilkunastu miesiącach zaczęło upamiętniać. Mamy przecież tą ścieżkę śladami sławnych Opolan.
Tak.
I tam kilka tablic poświęconych właśnie znanym opolskim Żydom.
Tak, oczywiście. No, tutaj wspomnieliśmy przed chwilą o Schnitzerze, ale do najsłynniejszej rodziny opolskiej, najbogatszej, najsłynniejszej, no to należą Friedlanderowie. I to nie była tylko jedna rodzina, bo tych Friedlanderów było mnóstwo. To ja właśnie wyszukałam na cmentarzu protoplastów tego Siegfrieda Friedlandera. To był Markus Friedlander, który, ale jeszcze inna rodzina, jeszcze wcześniejsza, z samego początku, Wiktor Friedlander, to oni byli też spokrewnieni ze sobą, który osiedlił się tutaj, był jednym z tych najwcześniejszych rodzin żydowskich, należał do tych jednej z najwcześniejszych rodzin żydowskich, którzy się tutaj na samym początku XIX wieku osiedlili. No ale żeby najsłynniejszą taką postacią poza Eduardem Schnitzerem, Ibn Paszą, to był Siegfried Friedlander, który no, należał właśnie, bo podwaliny zamożności tego rodu położył Markus Friedlander, który najpierw wydzierżawił browar zamkowy, no później, no, poza tym jeszcze był kupcem, byli ludźmi bardzo zamożnymi, byli najbogatszymi Żydami tutaj na Zamkowej 2, była ich siedziba rodu. Zresztą to wszystko na wystawie pięknie jest przedstawione w postaci fotogramów.
Jesteśmy winni to naszym słuchaczom. Mówimy o wystawie Porozmawiajmy, jak byśmy byli umarli. Wystawę można było zobaczyć w ramach tego projektu Judaika Opola Ocalić od zapomnienia. Wystawa opracowana wspólnie z Muzeum Śląska Opolskiego i Archiwum Państwowe w Opolu.
No, fotogramy właśnie przedstawiające browary, przedstawiające sklepy tych bogatych Żydów, bo tak może z kolei wracając do samej gminy, ona rozrastała się od w zasadzie w pierwszej połowie dosyć szybko przerastała ta ludność żydowska, wzrastając, znaczy no nie wiem, czy ja bym tutaj chciała cytować kolejne daty i szczegóły, Nie wiem, czy takie rzeczy podawać, ale tak może przy... mówiąc ogólnie, to od tych kilkudziesięciu osób rodzin wzrastała, a nieprzerwanie do końca XIX wieku i apogeum apogeum osiągnęła w latach 90. XIX wieku, osiągając około 800 osób. To było bardzo dużo. I dopiero potem, z końcem w ostatnim dziesięcioleciu, zahamowany został ten wzrost liczby ludności i potem zaczęła stopniowo spadać. Spadała przejściowo po I wojnie światowej, wzrosła, ale potem już zdecydowanie wzrosła tak przejściowo do około, z powrotem prawie do 1000 osób, ale to był okres kilkuletni. Potem nasilił się okres masowych wyjazdów do Palestyny i już ta ludność zdecydowanie malała. W przeddzień wojny wynosiła około 300 osób. No później podzieliła społeczność żydowska opolska tragiczne losy swoich współplemieńców w innych miastach. Żydzi, no już wiadomo, najpierw była Noc Kryształowa, która zakończyła się tragicznie spaleniem nowej synagogi. Stara ocalała, bo starą wcześniej zdążono sprzedać, to znaczy w związku z tym, że gmina żydowska się tak rozrastała pod koniec, w ostatnich latach XIX wieku postanowiono wybudować nową, piękną. Otworzył ją drugi słynny, bardzo słynny Żyd, rabin Leo Beck, który chociaż mieszkał w Opolu lat 10 tylko, ale no był chyba najsłynniejszym na świecie opolskim Żydem. To o nim może później, za chwileczkę. No a w starą synagogę przeniósłszy wszystkie skarby, starą synagogę sprzedano, zamieniono na drukarnię, no i dzięki temu ona ocalała i dzisiaj jeszcze cieszy oko, dlatego że jest jedną z dwóch synagóg. Druga jest w Praszce, w gminie, w powiecie oleskim, która zachowała swoją bryłę. Bryła synagogi została niezmieniona.
Z tym, że dzisiaj sąsiaduje
oczywiście
z innymi budynkami.
Oczywiście, ona już zupełnie jest wtopiona w inne budynki, zmieniają swoje przeznaczenie, ale ta bryła pozostała.
A dla tych wszystkich niezorientowanych w temacie, no warto dodać, że dzisiaj w budynku tej tak zwanej starej synagogi swoją siedzibę ma TVP Opole, czyli Telewizja Polska, oddział Opole. Nie wiem, na ile można zwiedzać wnętrza, natomiast warto podejść,
po prostu
pooglądać chociażby.
Bryłę zobaczyć. A druga synagoga, której bryła się nie zmieniła, to jest Dom Kultury w Praszce. Też, no w środku nie ma nic, bo byłam, ale z zewnątrz bryła się zachowała jeszcze. A tych synagog było kilkadziesiąt.
Wspominając jeszcze historię diaspory żydowskiej w Opolu, dr Maciej Borkowski, który kilka tygodni temu gościł w naszym studiu, zakres historii gminy żydowskiej w Opolu uznaje styczeń 1944 roku z uwagi na ten ostatni transport do obozu koncentracyjnego w Terezinie. Zdziesiątkowana gmina, być może kilkanaście osób, które się w Opolu uchowało.
Tak, to jest kres, natomiast rzeczywiście, no już wcześniej, bo już w zasadzie po ustawach norymberskich, a przede wszystkim po tej Nocy Kryształowej, to już w zasadzie Żydzi, no już praktycznie przestają się liczyć, przestają istnieć. Po wojnie było kilkanaście osób, które tutaj próbowało wrócić, ale jednak nie zakorzenili tutaj, nie zapuścili korzeni w samym Opolu i wyjechali. Powstała nieduża, do tej pory istnieje nieduża gmina żydowska we Wrocławiu. Natomiast jeżeli i która właśnie po wojnie opiekowała się tym cmentarzem, no dlatego że gdy nastąpił fizyczny kres ludzi z tej gminy żydowskiej, teren przejęło gestapo. Po wojnie powstała gmina żydowska we Wrocławiu, przejęła opiekę nad tym cmentarzem i tutaj, bo na cmentarzu znajdowały się przy cmentarzu, tam obecnie, gdzie od ulicy Walecki, bo ta ulica graniczna tak zakręca i potem jest ulica Walecki, więc po przeciwnej stronie obecnego wejścia, o tak by to można obrazowo powiedzieć, gdzie znajduje się prywatny budynek i dwa zakłady usługowe. Obecnie tam znajdowały się budynki związane ściśle z cmentarzem. Było to Bractwo Szewra Kadisza, święte bractwo opiekujące się cmentarzem. Specjalna organizacja, która zajmowała się przygotowywaniem rytualnych pogrzebów. Zgodnie z tym rytuałem żydowskim. I oczywiście budynek bractwa pogrzebowego, gdzie znajdowała się mykwa, czyli łaźnia rytualna służąca do obmywania zwłok, a później oczyszczania ludzi, gdyż to też jest taka, to też jest specyfika żydowska. Zmarły jest osobą nieczystą, więc wszystkie czynności, które wykonuje się, Wszystko, co wykonuje się, żeby przygotować ciało do pogrzebu, staje się nieczyste, łącznie ludzie tak samo, i oni muszą się obmyć, żeby się oczyścić. To jest, no, jest taka rytualna nieczystość, więc, więc tu z jednej strony no, żałoba na przykład, która trwa, ale pójście na cmentarz związane jest z tym, że po wyjściu z cmentarza, że gdy się wychodzi z cmentarza, trzeba obmyć się rytualnie, żeby oczyścić się, bo sam cmentarz z jednej strony jest święty, ale jest miejscem nieczystym. Rytualnie, nie dosłownie. To jest no, specyfika, o której by osobno też dużo rozmawiać, dlaczego tak, ale to...
Ale też kolejny fakt, który mam wrażenie bardzo słabo jest powszechnie znany.
No, zupełnie jest nieznany. Na przykład łaźnia rytualna, która była bardzo ważnym miejscem i ściśle była związana z terenem cmentarza, choćby był najmniejszy i najnędzniejszy cmentarzyk, i jeżeli nie znajdował się, a zazwyczaj nie znajdował się w mieście, tylko za miastem, bo musiał się cmentarz znajdować minimum 50 łokci, czyli około 25 metrów poza terenem zabudowanym, to znaczy oddalony od jakiegokolwiek zabudowania o tyle, dlatego że żeby właśnie nie miał wpływu na ludzi mieszkających w pobliżu. I dlatego zazwyczaj przy każdym, nawet maleńkim cmentarzyku znajdowała się ta łaźnia rytualna, która służyła do tego obmywania. To było symboliczne obmywanie rąk, ale to było niezbędne, bo wiązało się właśnie z tą tradycją związaną z pogrzebem.
Pani Halino, wróćmy do historii cmentarza żydowskiego w Opolu. Po wojnie, powiedziała pani o tym przed momentem, cmentarzem po II wojnie światowej, czy opiekę nad cmentarzem przejęła gmina żydowska z Wrocławia.
Tak.
Co ciekawe, zatrudniła również dozorcę, wyremontowaną. Tak, dom pogrzebowy.
Tak. Właśnie to chciałam powiedzieć, że w tych budynkach, w których znajdował się dom pogrzebowy z łaźnią rytualną i budynek bractwa pogrzebowego, te budynki po wojnie, oczywiście one uległy zniszczeniu, ale nie całkowitemu, i właśnie zostały na zlecenie tej gminy żydowskiej we Wrocławiu wyremontowane, i mieszkała w tym budynku dozorczyni, która opiekowała się cmentarzem do swojej śmierci w 1957 roku. I jeszcze w tym czasie trafiały się pojedyncze pochówki. Miały miejsce w 1946-1947 roku na początku, i ostatni pochówek odbył się w 1960 roku. Z tym, że ja tego nagrobka nie znalazłam. Szukałam, ale nie znalazłam. Nie znalazłam żadnego powojennego nagrobka, ale być może został po prostu rozbity, zniszczony, albo jakiś był na tyle skromny, że gdzieś tam fizycznie nie zaistniał do obecnej chwili. Dopiero po śmierci tej pani i po tym ostatnim pochówku cmentarz został w 1963 roku został oficjalnie zamknięty.
Od tego czasu zaczął niszczeć.
Tak. Został zamknięty i został zapomniany. Na szczęście ominęła go fala niszczenia w latach 50. tych wszystkich napisów, dlatego że na cmentarzu żydowskim w Opolu bardzo dużo napisów jest w języku niemieckim. Znaczy jest sporo dwujęzycznych, ale jest dużo niemieckich. To jest właśnie rys bardzo charakterystyczny i specyficzny tego cmentarza, że na nim jest bardzo dużo niemieckich inskrypcji, dlatego że Żydzi opolscy, czując się zintegrowani ze społecznością niemiecką wcześniej, zaczęli wprowadzać z własnej inicjatywy i z własnej woli napisy dwujęzyczne, hebrajsko-niemieckie. To było bardzo różnie. Zazwyczaj hebrajska była po stronie licowej, niemiecka z tyłu, ale zdarzało się, że na stronie licowej były obydwie. Hebrajska u góry, niemiecka u dołu, a później w XX wieku to już dominuje w tej trzeciej kwaterze, to już są same niemieckie, chociaż żydowskość była zaznaczana specyficznymi symbolami. Więc na szczęście właśnie jak mówię, cmentarz opolski ominęła ta fala zniszczeń. Aha, bo zapomniałam, bo tutaj chciałam dodać, że ten obowiązek umieszczania niemieckich inskrypcji na nagrobkach obowiązywał od 1870 roku nakazem urzędowym. Natomiast ja odkryłam, że najstarszy napis dwujęzyczny powstał na nagrobku z 1932 roku. Czego nawet, co nawet nie było w ogóle wiadome. Ja go po prostu wyszukałam, że już tak wcześniej. I no to jeszcze w pierwszej połowie XIX wieku nie było powszechne. Ale już od połowy XIX wieku, już od lat 40., 50. ewidentnie są te inskrypcje dwujęzyczne, a zatem oni czuli się bardzo silnie zintegrowani i z Opolem i z tą społecznością. Przejawia się to również w rzeczy, no, nad którą teraz właśnie siedzę, a mianowicie, że ten cmentarz ma charakter nietradycyjny. Nie taki typowy tradycyjny.
A czym on się wyróżnia w takim razie?
Tradycyjny cmentarz żydowski zakładany był w ten sposób, że groby zmarłych grzebano w porządku chronologicznym, to znaczy w kolejności jak zmarli obok siebie, rzędami. Rzędy, tradycyjny cmentarz żydowski nie był dzielony na kwatery.
Tak jak nasze cmentarze.
Tak jak nasze chrześcijańskie cmentarze. Więc oczywiście, no ten pierwotny był założony przez całą szerokość, więc tak było. Ale już później, już w tej połowie oddzielono kwaterę pierwszą od drugiej, założono drugą, potem trzecią, dzieląc je całkiem szerokimi alejami, co nie jest typowe. Poza tym nie ma na cmentarzu opolskim porządku chronologicznego. Jest zachowany częściowo w pierwszej kwaterze, ale tylko częściowo, dlatego że to jest też wpływ chrześcijańskich. No, Niemcy głównie byli ewangelikami, chociaż byli katolikami. No, cmentarz na Wrocławskiej można na cmentarzu żydowskim opolskim znaleźć takie nagrobki i takie formy, które znajdują się na tym cmentarzu na Wrocławskim. Nietypowe formy nagrobne. I brak chronologii właśnie takiej ścisłej, i to na przykład, to jest typowe dla chrześcijańskich nagrobków, że jeżeli umiera jedna osoba, mąż, żona, to dla tej drugiej zostawia się obok miejsce. To nie jest praktykowane, to nie jest tradycją żydowską, a na cmentarzu opolskim jest. I to nawet jeżeli różnica dzieląca obydwoje zmarłych wynosiła nie tam kilka lat, ale kilkanaście lub kilkadziesiąt. Więc ten cmentarz ma taki nieżydowski trochę charakter, co można zauważyć, gdyby się pojechało do Białej lub ewentualnie poszukało małych takich cmentarzyków tu na Opolszczyźnie, ale takich typowo, z takim typowym układem żydowskim. Jest takich kilka. To jest Krasków pod Kluczborkiem, to jest Głogówek, to są Krapkowice, to jest na przykład Wołczyn. No jest takich kilkanaście, które bardziej przypominają ten tradycyjny układ. Nie mówię o cmentarzu w Białej, bo ten jest rzeczywiście wyjątkowo inny. Także tu są takie specyficzne. Jest jeszcze jeden element, który ten cmentarz może nie element, tylko jest nagrobek tradycyjny żydowski, zwany macewą lub macebą. To jest pionowo wkopana płyta, która jest w pierwotnym założeniu prostokątna albo zwieńczona tam półkoliście lub trójkątnie. I takie nagrobki występują, jest ich całkiem sporo w kwaterze pierwszej, ale równocześnie, już nawet w tej kwaterze, a już nie powiem, że w pozostałych dwóch kwaterach, takich bardziej modernistycznych, te formy już są nietradycyjne. Jest element tradycyjny tej macewy, ale ona, tej płyty, ale ona jest postawiona na przykład na cokolej, podwójnym, potrójnym. To się wiązało z praktycznymi względami. Pionowo wkopana płyta zagłębiała się, a zatem inskrypcja wyryta na licu stawała się nieczytelna, ta dolna część zapadała się. Również te nagrobki zakończone, niekoniecznie półkoliście, ale na przykład prostokątnie, otrzymywały zwieńczenia, belkowania, zwieńczenia. To z kolei miało chronić inskrypcję przed wpływem warunków atmosferycznych, deszczem, śniegiem, żeby ta inskrypcja się nie zacierała. Ale równocześnie te formy stają się coraz bardziej wyszukane, coraz bardziej dekoracyjne i tym samym coraz bardziej odchodzą od tego tradycyjnego wzoru. To wszystko jest bardzo czytelne. To na cmentarzu, bo tam występują te wszystkie formy. I te tradycyjne ciągle są te takie. Ten nagrobek tego Gimpela, tego pierwszego pochowanego, to jest malusieńka, trójkątna, taka płytka wkopana i stoi sobie do tej pory zachowana, nieprzewrócona. Ale są i piękne, ozdobne, no tak jak na przykład ten rozbity przez wandali w 2005 roku, piękny, rzeźbiarski, architektoniczny, to zupełnie nieżydowska forma, to jest forma na zamożnych, takich bogatych, reprezentacyjnych nagrobkach na cmentarzu na Wrocławskiej, ten szpaler tych przyściennych nagrobków, ona w tym stylu była. A jest na Wrocławskiej ten szpaler takich przyściennych, pięknych nagrobków. I taki był ten nagrobek. To są kolumny, obeliski, które, no zwłaszcza obeliski, one są dosyć charakterystyczne dla tych cmentarzy chrześcijańskich, ewangelickich. One występują w sporej ilości tam na cmentarzu żydowskim. Czy w ogóle takie już całkiem modernistyczne formy. Przede wszystkim obmrówki, które w ogóle nie były typowe dla cmentarzy żydowskich. Takie mniejsze lub większe, podwójne, potrójne nawet. Co cechuje in cmentarze chrześcijańskie. No i takie zupełnie nowoczesne. Na obmurówce jakieś tam rozbudowane te formy cokołów, płyt nakrytych zwieńczeniami. Takie nagrobki spotkać można wszędzie, a jednak nawet na takich znajdują się na przykład symbole żydowskie, znajduje się datacja żydowska, jak najbardziej, dwudziestowieczna, nawet w latach 30. znajduje się podwójna datacja, niemiecko-hebrajska, na przykład daty śmierci podane według kalendarza naszego, gregoriańskiego i według kalendarza hebrajskiego.
Pani Halino, mam wrażenie, że to kolejny element, który świadczy doskonale o tym przenikaniu się kultur, a z drugiej strony też o asymilowaniu się opolskich Żydów. Wydaje mi się, że na koniec naszego programu należałoby zaprosić wszystkich zainteresowanych historią Opola, historią naszego miasta, na tą opolską nekropolię, z tym, że no tak, żeby zobaczyć te macewy wybitnych przedstawicieli społeczności żydowskiej w Opolu, bo mamy tam przecież i rabinów, i kupców, i lekarzy, i aptekarzy, adwokatów, przedsiębiorców.
Oczywiście,
i to bardzo
dużych, koniecznie trzeba
bogatych przedsiębiorców, no to trzeba ten cmentarz odwiedzić.
Koniecznie.
Wiem, że w okresie naszych świąt, 1 listopada, 2 listopada, czyli Świąt Wszystkich Świętych, później Zaduszek, cmentarz w Opolu był otwarty, ale na co dzień chyba nie jest tak łatwo się tam dostać.
No niestety, a z drugiej strony dobrze. Cmentarz żydowski jest zamknięty. Wprawdzie rzeczywiście zamknięty jest na trwałe, na kłódkę, ale niskie mury, nowe mury, które powstały w latach 70., kiedy odcięto tą dawną część i stworzono nowe wejście na cmentarz, nie są wysokie dla wandali, no ale jednak są utrudnieniem i rzeczywiście trzeba zgłosić się do zakładu komunalnego, żeby otrzyma, żeby któryś z pracowników udostępnił. No można również przez przewodników, bo też można się tak umówić z przewodnikami na wycieczkę, na wizytę, jak najbardziej.
No. Ja jeszcze pozwolę sobie odesłać naszych słuchaczy do pani twórczości, do pani wykładów, które od czasu do czasu się w Opolu pojawiają, też do pani artykułów, no i być może tej pracy doktorskiej, która powstaje pod kierunkiem księdza profesora Stanisława Rabieja tutaj w Opolu. Ona powstaje i kto wie, może w przyszłości zostanie opublikowana i wtedy wszyscy będziemy mogli poczytać o historii gminy żydowskiej, biorąc pod uwagę tą opolską nekropolię Kirkut przy ulicy Granicznej w Opolu. Pani Halino, bardzo dziękuję za dzisiejszy udział w naszym programie. Z tyłu głowy pozostaje mi takie wielkie zapytanie, czy uda nam się raz jeszcze spotkać, bo mnóstwo tematów nam zostało takich niewyczerpanych. Nie wyczerpaliśmy absolutnie tematu.
Myślę, że tak. Ale tu chciałam jeszcze na zakończenie może dodać tak, że po pierwsze, no, że mam nadzieję, że w przyszłym roku z okazji Światowego Dnia Judaizmu, który odbywa się zazwyczaj pod koniec stycznia, że będzie możliwość już pochwalić się publikacją jeszcze taką mniejszą, którą wspólnie z profesorem Rabiejem przygotowujemy. Ona już notabene jest w drukarni. Pod tytułem Cmentarz żydowski w Opolu w XIX wieku. To jest pierwsza część. Wiek XX, ponieważ jest troszeczkę związany już z innymi zagadnieniami, planujemy wydać w latach następnych. Natomiast ta publikacja, nie za duża, ale właśnie z obszerniejszym omówieniem tego cmentarza, z mapą, ma się ukazać w wersji takiej popularnej, przybliżającej ten cmentarz i w ogóle problematykę judaizmu w Opolu, no w najbliższych miesiącach mam nadzieję, a na cmentarz zapraszam, dlatego że no cóż, siedząc na tym cmentarzu tyle lat, no mam też możliwość wstępu na ten cmentarz w zasadzie no nieograniczonego, więc i już niejedną wycieczkę miałam przyjemność oprowadzać, więc ja w każdej chwili służę, jeżeli tylko jakaś grupa lub jakaś sytuacja czy organizacja zechce coś bliżej na ten temat się coś dowiedzieć, to służę swoją osobą i chętnie na ten cmentarz się wybiorę. Faktycznie zostało nam sporo tematów, także nawet bym chętnie się przymówiła o kolejne spotkanie, bo właściwie tu nie zdążyliśmy jeszcze wielu tematów poruszyć, a właśnie takich innych, nietypowych, ciekawych, o których się po prostu mało wie.
Pani Halino, okej? Trzymam panią za słowo. Obiecujemy naszym szanownym słuchaczom, że do tematu w takim razie wrócimy. Pani Halina Łabęcka, dziękuję za dzisiejszy wieczór. Zapraszam na kolejne wydania programu Od Piasta do Miasta. Mariusz Piestrak, życzę państwu miłego listopadowego wieczoru.
Od Piasta do Miasta. W każdy wtorek po 20:00 historyczny wieczór na antenie. Partnerem audycji jest miasto Opole. Radio Doksa. Wiemy, co dobre.